witam was, Bóg jest dobry.
Weź się tutaj, spadnie. Nie, nie spadnie. A ja będę tak machał ręką. No dobra, jak chcesz. Twoje ryzyko. Bóg jest dobry, powiedziałem. Co? A łaska Jego trwa na wieki. I dzięki Bożej łasce mieliśmy ten przywilej, by dzisiaj wyznać Jezusa. By wyznać dzisiaj, że Jezus jest tym, który dokonał doskonałego dzieła, tak? Uczestnicząc w tym stole, my wyznaliśmy i powiedzieliśmy. Uznaliśmy też siebie za winnych, ale też tych, którzy zaufali, tych, którzy przyszli i zaufali, że Chrystus dokonał wystarczającego dzieła, żebyśmy mieli udział w Jego Królestwie. Myślę, że to jest ważne, żeby pamiętać, że Bóg w swojej dobroci i miłości ma dla nas to, co najlepsze. Jeszcze tego nie widzimy. Jeszcze tego oczekujemy. I myślę, że to oczekiwanie jest najbardziej wkurzające. Chcielibyśmy już oglądać. Ja czasami mówię, Boże, 5 minut w niebie. A wszystkie ciężary i troski wychodzą z życia człowieka i przestają go już męczyć. Bo kiedy człowiek zobaczy, to już nie musi wierzyć, prawda? I wolelibyśmy widzieć, niż chodzić w wierze. I chodzenie w wierze ma tą trudność, że w chwilach dobrych jest nam łatwiej wierzyć. Ale w chwilach, w których nie chcemy, i o których nawet nie chcemy wypowiadać, jest trochę gorzej. Ale Bóg w swojej dobroci i miłości chce nas przeprowadzić i chce nas czegoś nauczyć. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, co jest w Bożym Słowie zapisane i przekazane przez Jezusa. Jest to w Ewangelii. Ewangelii to jest. Łukasza, 12 rozdział, 32 werset. Łukasz 12, 32. Tam jest szczególnie ta pierwsza część. Nie bój się. Nie bój się, maleńka szutko. A widzicie, tam jest wykrzyknik. Nie bój się! Czasami trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie. Nie bój się! Bóg jest z tobą. Znaczy Jezus powiedział, nie bójcie się. Często jest tak, że boimy się różnych rzeczy. Boimy się i zaczynamy kombinować w swoim sercu i swoim umysłu, jak to będzie. No jak to będzie. I zaczynamy kombinować i wymyślać różnego rodzaju rzeczy, które nas zaczynają przerażać. A chcę wam powiedzieć, że przeciwnik ma tą tendencję, że próbuje jeszcze dołożyć swoje. Taki cwaniaczek. Był taki mąż Boży, który czynił niesamowite rzeczy. Był to człowiek, który dokonywał w Bożym majestacie tego, czego możemy tylko mu pozazdrościć. I to w czasach zakonu. A? To tak między nami. Że zakon nie przeszkadzał w tym, żeby Boża łaska i Boże miłosierdzie się objawiały. Mówię tu o Eliaszu. Pamiętacie, Eliasz modlił się, żeby deszcz nie padał. I nie pada, a potem, żeby padał. Eliasz też dokonał niesamowitej rzeczy, bo rozprawił się z tymi, którzy sprzeciwiali się Bogu. Tak? Kiedy Izrael był otumaniony przez fałszywych proroków, to Eliasz wystąpił i powiedział, dość. Staję teraz przed wami, Izraelici, i chcę, żebyście dokonali wyboru. Tak? Czy idziecie za Bogiem, czy przeciw niemu, tak? I żeby to udowodnić, Tam czytamy w Bożym Słowie, że niesamowita rzecz się wydarzyła, bo to zwołał wszystkich fałszywych proroków.
Tam jest mowa o prorokach Baala, którzy się rozplejmili. Było ich tam 400 podobno.
Kiedy oni przeszli, wtedy pamiętacie tą całą historię. Kiedy Bóg przyznał się do ołtarza, który był złożony, przygotowany przez Eliasza. Przyznał się w sposób niesamowity, bo Eliasz jeszcze specjalnie dolewał wody, żeby było ciekawiej, tak? Pamiętacie? Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bo Bóg jest niesamowity. I kiedy zaczął się modlić, Bóg w swojej mocy dokonał niesamowitej rzeczy. Ogień strawił całą. A kiedy fałszywi prorocy próbowali ściągnąć ogień z nieba, nie udało im się niestety.
Cieli się, kombinowali i robili różne sztuki. I czytamy, że to było niesamowite wydarzenie. I to było coś, co miało przemienić naród izraelski. I na chwilę coś się wydarzyło. Przez chwilę Izraelici byli tak poruszeni mocno, że wybili wszystkich fałszywych proroków. Można powiedzieć, zewnętrznie coś się zmieniło. Ale w ich sercu było coś, co było, myślę, wielką przeszkodą. Oni nie ufali Bogu. Dlaczego? Bo Go nie znali jeszcze. Bo tak naprawdę nie byli w stanie Mu zaufać. Nie byli w stanie spolegać na Nim. I Eliasz się załamał. Tak? Bo do tego, że nic z tego nie wyszło, to jeszcze Izabel, żona nie pamiętam, patrzcie, już ta skleroza, Achaba, ta, która dość mocno rządziła, a była zwolenniczką fałszywych proroków, kultu Baala, można powiedzieć, była pod jego wpływem, powiedziała, że trzeba zabić tego proroka. I wiecie, to był moment, kiedy Eliasz wpadł na genialny pomysł, powiedział, mam dość. Nie chce mi się więcej żyć. Można powiedzieć, że zsumowało się to wszystko w jego życiu i spojrzał wstecz i mówi, okej, ogień z nieba ściągał, dokonywał przez Bóg, przez jego ręce wiele cudownych rzeczy, na końcu to wydarzenie, ale mówi, żadnego efektu. I mówi, żadnego pozytywnego efektu nie widzę. Nie widzę nic, co by mogło świadczyć o tym, że rzeczywiście Bóg dokonał czegoś szczególnego. No bo co to jest? Szczególnie wyglądałoby to tak, że coś się zmienia. I wtedy załamany po 40 dniach, właściwie to po 80, tak? Bo 40 dni odpoczywał, był w tym, można powiedzieć, w depresji, tak? Karmiony przez anioła specjalnym jedzeniem. Ciekawe takie jedzenie to musiało być, bo anioł przychodził, czepał mu, dawał je, zjadł i spał dalej, nie? Taki lek jakiś taki, coś z tych leków antydepresyjnych, nie? Taki szczególny. I po 40 dniach ten lek miał taką siłę mu dał, że przez 40 dni i nocy szedł do góry Elab, tak? 40 dni i 40 nocy to słowa właśnie. Ale miał, nie? I w końcu znalazł się na tej górze. I tam jest ciekawa sytuacja, tak? To jest w ogóle piękna historia. Ja tylko ją przypomnę, bo my wszyscy wiemy i znamy to słowo. Ale chciałbym tylko przypomnieć, że to wydarzenie było na tyle ciekawe i godne uwagi, że kiedy się tam znalazł, oczekiwał na Pana. Myślę, że wiedział, że to jest dobre miejsce, żeby się tam spotkać z Bogiem. Czemu aż tam tyle musiał iść, no, 40 dni. Wcześniej, jak czytamy, nie musiał wychodzić z Izraela, nie? A to nagle poszedł, no. Ciekawa rzecz, no ale mniejsza z tym. Myślę, że to było coś, czego musiał doświadczyć. Kiedy znalazł się na tym miejscu, to tam wiecie, że wszedł tam i czekając, czekał na Pana. Może ja kawałek przeczytam dla przypomnienia. Od 8 może wersetu Księgi Królewskiej, 19 rozdział, tak? Pierwsza Księga Królewska, 19 od 8. Stał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni, 40 nocy, aż do Góry Bożej Choreb. No niesamowite. Co to za jedzenie, nie? I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować, lecz oto doszło do słowa Pana tej treści. Co tu robisz, Eliasz? Co ty tu robisz, gościu? Niesamowite, ale Bóg pyta człowieka, co ty tu robisz. Pamiętacie, był taki jeszcze kiedyś, już na początku, kiedy ludzie zgrzeszyli po raz pierwszy, tak? Adam, Ewa się schowali i pytali się, gdzie jesteś? Jezus pyta się człowieka chorego, chromego, pyta się, co ty chcesz? Bóg pyta człowieka, który tam przyszedł, co tu robisz, Eliasz? No właśnie, co ty tu robisz? Co ty robisz? Ja bym powiedział, że Eliaszu, co ty wyprawiasz, człowieku? Ale zwróćcie uwagę, co było problemem Eliasza, bo on miał problem. To mnie cieszy z jednej strony, smuci i cieszy, tak? Bo on jest taki bardziej bliski mnie i każdemu z nas, bo też miał swoje, można powiedzieć, słabości. One nie wynikały z tego, że on był słaby w wierze. On był z tego powodu, że był w jakimś sensie niepewny, nierozczarowany. Można powiedzieć, był zaskoczony tym, że nie dzieje się tak, jakby sobie tego wyobrażał. Tak? I czytamy tutaj tak. A on odpowiedział. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdy synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Pobożyli swoje ołtarze, Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam. Lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Widzicie teraz, z czym przyszedł. Przyszedł z pewną informacją, z tym, co miał w głowie. To miał w głowie. Mówi tak, sprawa jest straszna. Jest sytuacja taka, że mówi o sobie, byłem gorliwy w obronie tego, co pańskie. Ale okazało się, że zostałem sam. To jest to, z czym przyszedł. I dalej czytamy, rzekł więc do niego, wejdź tam i stań na górze przed Panem, a oto Pan przechodził, a wiatr potężny, silny, wstrząsający górami, kruszący skały, przeszedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. A gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. I wszedł, i wyszedł, i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszło go słowo. Co tu robisz, Eliasz? O! Co ty tutaj robisz? I znowu mówi to, co jest w jego sercu, co jest jego w głowie. Gorliwie stawali w obronie Pana, Boga zastępów, gdy synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoi proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam. Lecz i tak nastają na życie moje, aby mi je odebrać. Kiedy czytam te słowa, to widzę człowieka rozczarowanego. Człowieka, który mówi: przychodzę do Ciebie, Boże, bo już nic mi innego nie pozostaje. Nie ma nikogo, wszyscy wybici, Izraelici nie są zainteresowani, a oni mnie ścigają, żeby mnie zabić. O, cała historia. Dlatego 40 dni musiał go anioł karmić, dawać mu antydepresanty, żeby go jakoś podnieść na chwilę, żeby udał się w drogę, żeby stanął przed Bogiem. Ale kiedy stanął przed Bogiem, Bóg mówi, co ty tutaj robisz. I on mówi, co on tutaj robi. A co na to Bóg? Ten, przed którym stanął. To jest ciekawe też, tylko tak na marginesie, to co wcześniej mamy opisane, to wydarzenie, że kiedy wszedł do tej góry, do tej pieczary, tak, to tam czy tam już miał wejść i czekać przed Panem. A tutaj szedł przed Panem wicher potężny, kruszący skały. Musiało być niesamowite wydarzenie. Ale Pana w tym nie było. Potem było ogromne trzęsienie ziemi. I tam też. Kiedy był? Kiedy przyszedł ten łagodny powiew. Eliasz musiał zrozumieć pewną lekcję. Jakiego Boga się spodziewał? Przyszedł, miał w swojej głowie pewną myśl. Nie podoba mi się to, co jest. Tak? Inaczej mówiąc, w skrócie. To, co ja widzę, mówi Eliasz, to porażka. A więc Bóg mu się pokazuje, ale zanim mu się pokaże, puszcza najpierw przodem wiatr potężny, który kruszy skałę. A potem ogień, tak? Trzęsienie ziemi, a potem ogień. To wszystko, czego Eliasz się spodziewał po Bogu. On chciał w tym zobaczyć Boga. Boga, który potężną swoją mocą zniweczy tych przeciwników wszystkich. Których pozabija i który okaże swoje zwycięstwo. Ale Bóg mu się pokazał jako cichy wiatr. Tak? Dopiero go zobaczył, kiedy ten łagodny powiew. I wtedy Eliasz otrzymał, i dopiero w tym łagodnym powiewie Bóg do niego przemówił. Dlaczego? Bo właśnie Eliasz miał inne podejście. On widział Boga, który właśnie w tej mocy potężnej, szczególnej objawia swoją moc. A Bóg tego nie zrobił. Tak mu się nie objawił. I kiedy Eliasz mu znowu opowiada całą historię, która jest w jego sercu, mówi, jestem sam, nikogo nie zostało przy życiu. A Pan do niego rzekł. Ale odpowiedź. Idź dalej, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasteńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem. A Jehu syna i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówi mu, słuchaj, a ty jak już to wyjdziesz, zbieraj się, tak, iść w drogę z powrotną, to będziesz robić to, do czego jesteś powołany. Rób to dalej, co masz robić. Nie koncentruj się na tym, co twoje oczy widzą, co ty sobie przypuszczasz. Ale wykonuj słowo moje, z którym cię posyłam. Bo Bóg mówi do niego, idź, udaj się z powrotem. On był prorokiem, który miał coś zanieść. Jedno z tych było to, że miał zanieść pewne słowo dotyczące przyszłości, tak, które będzie miało miejsce. I kiedy mu to wszystko powiedział, czytamy w 18 wersecie tego rozdziału. W końcu mu powiedział. Słuchaj, zachowałem Izraelu jako resztkę 7 tysięcy. Ty tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie ucałowały. I tak naprawdę zwróćcie uwagę, kiedy czytam o tym, myślę, że jedną z istotnych rzeczy jest to, co my widzimy, a co Bóg widzi. Tak? To, co nam się wydaje, niekoniecznie jest rzeczywistością. To, co my sobie wyobrażamy, jak Bóg powinien się zachować w danej sytuacji, to jest nasz pomysł. Ale Bóg mówi, słuchaj Eliaszu, nie ty, ale ja jestem ponad wszystko. Wiecie, to czasami my w życiu zapominamy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Patrzymy z punktu widzenia swojego konkretnego życia i pewnych sytuacji, w których się znajdujemy i mówimy, sam zostałem, wszyscy odeszli. Jestem najlepszy ze wszystkich, a nikt tak naprawdę Boga nie szuka. Ale chcę wam powiedzieć, że tak nie jest. Bo Bóg czyni swój plan i niekoniecznie chce zdradzać nam wszystkie jego szczegóły. Eliasz był nieświadomy tego, co się dzieje. On widział tylko to z twojego punktu widzenia, z twojego punktu działania i mówi porażka. Nic nie wyszło. Dostał porażki, doznał takiej, znalazł się w sytuacji, kiedy musiał antydepresanta od anioła dostanąć przez 40 dni, żeby potem przyjść przed Boże oblicze i co usłyszeć? Weź się do roboty. Przestań się użalać nad sobą, nad sytuacją, w której jesteś. Weź się do roboty i przestań się użalać nad swoim własnym życiem. Ale rusz się i zrób to, z czym cię powołałem, do czego cię powołałem. Bo zostałeś powołany do tego, by służyć i żeby wykonywać moje dzieło i swoje własne. Przy okazji powiedział, źle myślisz. Ja sobie zostawiłem 7000 tych, którzy nie sprzeniewierzyli się. I wiecie, ta historia coś uczy. Pokazuje i mówi nam, nie bój się. Tak jak dzisiaj brat czytał też w Bożym Słowie, zaufaj Panu. Tak? Myślę, że to jest piękny tekst, który mówi o tym, że zaufanie jest jednym z bardzo ważnych elementów w życiu człowieka wierzącego. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja wolałbym chodzić w oglądaniu, bo wiedziałbym, tak jak Eliasz, żeby chodził w oglądaniu, to wiedziałby, skoczyłby na chwilę do nieba, to tak to wygląda. I byłoby było inaczej. I nie musiałby anioł go z depresji wyciągnąć, tak? Ale wykonałby to bez żadnego problemu, to, co ma wykonać. Dzięki Bogu, że Bóg okazuje łaskę. Tak? Że okazał łaskę Eliaszowi i pokazał mu drogę wyjścia. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg też okazuje łaskę nam. Żyjemy, jak brat dzisiaj powiedział, w okresie łaski, kiedy Bóg w szczególny sposób okazuje swoje miłosierdzie. Bo wie, kim jesteśmy. Wie, że jesteśmy jak trawa, która dzisiaj jest, a jutro zniknie. I wracając do tego słowa z Ewangelii, w której zapisane jest to, co Jezus wskazał i powiedział do tych, którzy go słuchali. Nie bój się, maleńka trzódko. Wiecie, tam wcześniej Jezus opisuje i mówi o tym, żeby nie troszczyć. Zwraca się do uczniów, mówi, słuchajcie, spójrzcie na ten świat i na tą rzeczywistość. Powołuję was, ale wy się nie martwcie. Wy się nie bójcie i nie lękajcie, ale zaufajcie. Zaufajcie w to, że ja troszczę się nie tylko o was, ale cały ten świat. Troszczę się i mam plan, który chcę zrealizować. I chcę, żebyście byli posłuszni i szukali tego, co jest najważniejsze. Szukali tego, co jest związane z Królestwem Bożym. Żebyście nie lękali się i nie bali się, chociaż jesteście maleńką trzódką. Nie bój się, maleńka trzódką. To znaczy, że Nie możemy polegać na sile zewnętrznej. Mała trzoda nie jest silna. Przy większej raczej przegra. Ale musimy pamiętać, że my jesteśmy z tym, który ma wielką moc. Znowu powołał się na Stary Testament i pamiętacie tą historię, kiedy prorok ciągle miał poznanie, co knują w obozie wroga. I kiedy dowiadywał się przez Ducha Bożego, miał jakiś taki czarodziejski telefon, podsłuch. Duch Święty może wejść gdzie chce i podsłuchał. I dał to prorokowi. Prorok przekazał to królowi i król wiedział. I oni tacy wkurzeni mówią, co jest grane, no. Co próbujemy, to oni wiedzą. Mają jakiegoś szpiega. I ktoś mówi, jest taki jeden prorok. On ma podsłuch u nas. Niewidoczny podsłuch. I wtedy mówią, dobra, trzeba go uciąć. Będziemy mieli wtedy szansę. Zabijemy tego, co podsłuchuje, czyli zniwelujemy ten, bo nikt inny nie mógł podsłuchiwać. I przyszli, pamiętacie tę historię, a sługa przyleciał, mówi, ojeju, otoczyli nas, po nas. A on mówi, nie panikuj. Nie panikuj, powiedział do swojego sługi. Nie bój się. Nie lękaj się. Ale sługa lękał się oczywiście, no bo według ciała i pewnych tego, co widział, no nie mów inaczej. Mówi, no jak mam się nie bać, jak wróg przyszedł i z jednym celem, żeby nas zabić. No to sorry, nie? Nie ma tutaj tak, żeby nas było więcej niż ich. Nie mamy szans. Z punktu widzenia ludzkiego mówi, nie mamy szans, nie damy rady. I wtedy prorok mówi, dobra, pomodlił się i powiedział, Boże, otwórz mu oczy, żeby zobaczyć. I kiedy zobaczył, w znaczeniu duchowym, otworzyły mu się oczy i to, co zobaczył, jak czytamy w tym fragmencie słowa, zobaczył, że zastępów anielskich jest dużo więcej niż wrogów. I wtedy prorok pomodlił się, żeby co? Żeby Bóg się z tym rozprawił. On wiedział, że jest bezsilny. Mądry gość. Czegoś się nauczył. Nauczył się zaufania. Nauczył się tego, że nie, siła nie polega na naszej sile, tak? To też apostoł Paweł przekazywał. Wiem, że jestem słaby i chcę być słaby, żeby w słabościach moich moc Boża się objawiała. Bo to jest istotne i co jest ważne, on powiedział, Boże, rozpraw się z tym. I co Bóg uczynił? Oślepił tych wszystkich atakujących. Oni weszli jak takie do środka, ale kolejna rzecz to jest to, co potem się stało, że tam jest mowa też o łasce. A to jest inna historia. To, co jest ważne, istotne, że my widzimy tylko pewien wycinek. My widzimy tylko pewną sytuację, w której się znajdujemy i nie wiemy, co dalej. Wydaje nam się, że nie ma rozwiązania. I często wtedy popadamy w taki stan lęku i niepewności, w takiej obawy o to, że coś może pójść nie tak. Ale to, co jest, myślę, ważne, to, co jest istotne, to to, że Boże Słowo w wielu miejscach mówi, nie bój się. Nie bój się. Ale szukaj Pana i Jego woli. Może przeczytamy dalej 32, 33 i 34. Tak, Łukasza, tak? I będziemy powoli kończyć. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż podobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Poczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól go nie niszczy. Ale bowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Myślę, że to przesłanie Jezusa mówi: słuchaj, nie bądź niewolnikiem tego, co jest przemijające. Nie bądź niewolnikiem, pozbądź się tego. Pozbądź się, to nie znaczy, że teraz pójdziemy i będziemy wszystko sprzedawać. Patrzył się, cieszy, bo myślę, że tam kupił ode mnie samochód. Sprzedać wszystko. To nie znaczy w tym znaczeniu, że pozbyć się. Tu chodzi o to, gdzie ma być mój skarb. Gdzie jest mój skarb, na czym opieram swoje życie. Biblia mówi, że są rzeczy, które mamy używać i się z nich cieszyć. Natomiast skarb w tym znaczeniu, że moje życie jest ukryte w Bogu. On jest moją nadzieją. On jest moją siłą. On jest tym, który wie, co jest najlepsze dla mnie. I choć czasami nie powie, chociaż czasami nie wyjaśni, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. I może czasami mamy takie tendencje do popadania wtedy w rozpacz, jak to czynił prorok, tak? Eliasz. Ale Bóg tak naprawdę chce, żebyśmy do Niego przyszli. Co mówi Boże Słowo? Złóż się wszelki ciężar i wszystko to, co próbuje was usilić. Złóż się w Niego. Inaczej mówiąc, wróć się do punktu wyjścia. Zaufaj mi i nie bój się. Dlaczego? Na tym polega wiara. Wiara jest pewnością, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Uwierzyliśmy Bogu i powiedzieliśmy: Boże, Tobie oddaję moje życie w Twoje ręce. I nie chodzi o to, że Bóg będzie wtedy z nami, kiedy będziemy doskonali. Bo nigdy by z nami nie był. Nigdy nie mielibyśmy szansy. Wielu ludzi tak myśli. Najpierw muszę poprawić swoje życie, żeby być w rękach Boga. Co za kłamstwo diabelskie. Właśnie dlatego, że jesteś grzeszny, przyjdź. Bo Biblia mówi, że On do zdrowych nie przyszedł, ale do tych, co się źle mają. A więc nie chodzi o to, żebyśmy doskonali przyszli do Niego, ale żebyśmy w ogóle do Niego przyszli. Żebyśmy przyszli i powiedzieli: Boże, w Tobie jest moja nadzieja. Nie chcę się bać tego, co będzie, jak będzie. Nie chcę się bać i żyć w lęku, ale chcę żyć w ufności i pewności. Chcę spojrzeć na to, co jest wartościowe i pełne. By wykonać dzieło Twoje, choć może tego nie widzę. Pozwólcie na chwilę jeszcze wrócę do tego Eliasza, do tej historii. Ten człowiek musiał zrozumieć jedną rzecz. Nie twój interes, co ja mam zamiar zrobić. Patrz swego. Pamiętacie, tak Jezus powiedział do jednego z uczniów. Powiedział do niego: czeka cię co, przed czym się wzdrygałeś. Ale fajne słowo od Jezusa. Nie chciałbym usłyszeć. Ale może każdy z nas musi to usłyszeć. Bo Bóg chce, żebyśmy zrozumieli jedną podstawową rzecz. Bóg ma historię do zbudowania razem z nami. Indywidualną. I to, co jest częścią naszego życia i pewnych wyzwań, które są dla nas, dla innego brata czy innej siostry, mogą być kompletnie inne. I co zrobimy? Możemy jak Marka to się obrazić. No tak nie chcę. Ale efekt będzie taki, że będziemy się bali i będziemy żyli w niepewności. Ale Bóg mówi do nas, że jest inaczej. Tych historii moglibyśmy mnożyć. Chociażby historia wysłanych zwiadowców przez z każdego pokolenia. 12 zwiadowców, z każdego, po jednym z każdego, kiedy poszli badać ziemię obiecaną. I kiedy wrócili. I pamiętacie, co przynieśli? Przynieśli te rzeczy, które tam są. Kiść w dwóch musieli nieść. I w ogóle powiedzieli: piękne to miejsce. Ziemia żywa. To, co widzieliśmy, piękna rzecz, którą moglibyśmy otrzymać. I wszystko byłoby fajnie, bo ta ziemia obiecana naprawdę jest godna tego, żeby ją przejąć. Ale jest problem. Powiedzieli: jest problem. Tam są ludzie. takie są jak ta ziemia dorobne. I wprowadzili lęk. Wprowadzili, powiedzieli, nie damy rady. Ziemia piękna, owszem, ale my nie damy rady. Pamiętacie, co się stało? Wszyscy zaczęli się bać. Bo 10 tak mówiło, a tylko 2 powiedziało, oczywiście, my się zgadzamy. Pierwszą częścią powiedzieli, zgadzamy się, rzeczywiście jest problem. Ale Bóg nam powiedział, idźcie i weźcie tą ziemię. Skoro tak powiedział, to będzie z nami. Czy nie? Dlaczego tylko 2 uwierzyło, a reszta zwątpiło? Bo strach wpadł na nich. Bo zaczęli widzieć swoimi oczami nie duchowymi, ale oczami człowieka. Swoje możliwości, swoje umiejętności, swoje zdolności. I kiedy my patrzymy na to, co mogę zrobić dla Bożego Królestwa i patrzymy na siebie, mówimy, ale ja się nie nadaję do niczego. Ja nie mam żadnej zdolności, żadnej umiejętności. Co ja mogę zrobić dla Bożego Królestwa? Co ja mogę zrobić dla tego, żeby służyć Bogu w sposób właściwy? Ze swojej siły i mądrości nic nie możemy zrobić. Jeżeli mamy taką postawę, tak jak miało tych 10 zwiadowców, taką postawę pięknie, to Królestwo Boże jest cudowne i wspaniałe. To ta ziemia obiecana naprawdę jest fajna, ale ja się do tego nie nadaję. Ja nie dam rady, za słaby jestem. Nie damy rady, za słaby jesteś. To efekt jest taki, że chodzili przez kolejne 40 lat i nigdy nie doznali cudownego błogosławieństwa z tej satysfakcji oglądania Boga w działaniu. Rozumiecie? Nigdy nie obejrzeli tego. Dopiero ich potomkowie mieli tą łaskę. Ale oni jakby stracili z tego powodu, że zwątpili. To jest smutne, ale to jest prawdziwe. Nie bój się. Strach powoduje, że się często wycofujemy i nie chcemy czynić to, co Bóg nam polecił. Oczywiście to nie znaczy, że mamy teraz rzucić... Dobra, siądę, to ja teraz w takim razie biorę się do roboty i coś zrobię. Nie. Bo pamiętacie, jak to wyglądało? Kiedy w końcu Bóg powiedział do... Pamiętacie to, tylko już miałem kończyć. W tej historii to jest, kiedy Bóg to usłyszał i zobaczył, że serce ich jest pełne lęku, tak? Powiedział... Mojżesz, odsuń się. Zaraz zrobię z nimi porządek. Dam ci inny lud, bo ci się nie nadają. Nie nadają się, Bóg powiedział. Ale Bóg jest pełen łaski i dobroci. I wierzę, że to nie przypadek, że Mojżesz stanął i powiedział, nie, nie zgadzam się z tobą. I że ustąpił. Bóg wiedział, co robi. Ale chodzi o to, że tak naprawdę nie mogli skorzystać z tego błogosławieństwa. Nie mogli skorzystać. Ale chwilę później, kiedy usłyszeli informację, że po pierwsze tylko dzięki Mojżeszowi żyją, że mają wracać na pustynię, to wtedy mówią, może jednak pójdziemy. I się zebrali, powiedzieli, Mojżeszu, my jednak zaryzykujemy i pójdziemy. Pomyśleli sobie, Boże, nowa tej pustyni. To już lepiej zaryzykować. Zwróćcie uwagę, już lepiej zaryzykować. Mojżesz mówi, na co chłopaki i ludzie, co? Bierz manatki i na pustyni. A oni, nie, my pójdziemy. I się zebrali w kupę, wzięli te mieczyki i poszli. Czytamy w Bożym Słowie, że dostali takiego łupnia, że szybko uciekali, prawda? Że tak naprawdę nie da się w ten sposób. Co to nam mówi? Że nic na siłę, że nie na siłę, ale też ważne jest to, że kiedy nie robimy pewnych rzeczy, to pomijamy, nie da się zrobić to samemu. Pamiętacie, Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15 rozdział, nic beze mnie nie uczynicie. Czy uczynimy wiele rzeczy bez Jezusa, ale nic, co ma sens i co ma duchowe błogosławieństwo. Dlatego jednym z elementów to jest zwrócenie się do nas przez Boga, mówi, nie bój się. Nie bój się. Tam jest wykrzyknik. Nie bój się.
Amen.
Bóg jest z tobą. Bóg cię nie zostawi, ani nie porzuci. On ma plan. Zaufaj mu, a wszystko dobrze uczyni. Powiesz mu drogę swoją, tak? A Bóg wszystko dobrze uczyni. Przyjdziemy do modlitwy. Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że możemy czerpać z bogactwa doświadczeń innych. Dziękuję Ci za Eliasza.